zwolnienia pracowników w Polsce. Czy to już problem? Na ile to może być fala i jak ją zatrzymać? Pojawił się projekt zmian w sprawie nielegalnego zatrudniania obcokrajowców za i przeciw. CNEO wygrywa z Googlem. Czy tropem polskiej firmy pójdą też inni? Oszustwa finansowe na naszych kontach i kartach bankowych. Polska wypada tutaj nieźle. Chodzi o to, jak Polacy sobie zaczynają powoli radzić i się nie dają tym oszustwom. Czy Polacy stali się bardziej czujni, lepiej cyfrowo wyedukowani, że nie dajemy się oszukać? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a dziś goście Joanna Grandzicka, członek zarządu firmy Til Global, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel, Łukasz Żelewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Zanim o rynku pracy, no jesteśmy świeżo po drugiej turze wyborów samorządowych, a w Trójmieście trzy kobiety będą rządzić. Proszę Państwa, czego można spodziewać się w gospodarce? Bo tutaj nie pytam o talenty wszystkich pań, ani o politykę, tylko czego można spodziewać się w gospodarce po kobiecym stylu zarządzania? Czy będzie spokojniej, czy będzie bardziej dynamicznie, czy będzie bardziej przewidywalnie, bezpiecznie? Łukasz Żelewski.
I panią prezydent Sopotu, i panią prezydent Gdańska znamy. Poznaliśmy w działaniu, więc na pewno zaskoczeń nie będzie. Możemy tylko się wszyscy doskonalić w pewnych procedurach i przy pewnych wyzwaniach. Natomiast jeśli chodzi o Gdynię, bardzo pocieszającym było, że jedną z pierwszych wypowiedzi, jaką słyszałem pani prezydent, to była wypowiedź dotycząca inwestycji. I to nie tylko inwestycji, jak zrozumiałem, nie tylko inwestycji publicznych, czyli infrastrukturalnych, miejskich, ale też tam była taki wątek dotyczący inwestorów, którzy powinni się pojawić w Gdyni. Jest to bardzo obiecująca zapowiedź. Agencja Rozwoju Pomorza, Inwestycji Pomerania, cała ta maszyneria, która wokół inwestycji zagranicznych głównie funkcjonuje, myślę, że zyskała fajnego partnera.
Mm-hmm. Pani Joanna Grandzicka?
Ja mam takie przekonanie, że my mamy w głowie takie stereotypy, że kobiety zarządzają inaczej, mają inne podejście niż mężczyźni. Natomiast ja tak pracując już wiele lat i też wspierając liderów, liderki w organizacjach, widzę, że to nie zawsze, znaczy trudno mi to podzielić na styl kobiecy czy męski.
Ale mówi się, że kobiety są bardziej zachowawcze, podejmują takie bardziej bezpieczne decyzje, mają mniejszą skłonność do ryzyka.
Jak Margaret Thatcher?
No, dobry przykład.
Nie, ja myślę, że to jest kwestia charakterologiczna bardziej niż kwestia płci. Z drugiej strony, no też do polityki, czy na stanowiska kierownicze nie trafiają przypadkowe kobiety. Zawsze jest to akurat nie jest stereotyp, tylko fakt, że jakby kobietom trudniej na te wysokie stanowiska, statystyki cały czas nam to potwierdzają. W związku z tym, no to muszą być kobiety, które potrafią się przedrzeć, że tak powiem, znaleźć to swoje miejsce i wypracować to, w jaki sposób one chcą być, czy to w polityce, czy to w biznesie, w związku z czym ja bym jednak myślała o tym, że to jest kwestia bardziej osobowościowa, charakterologiczna, jakichś doświadczeń zbierania niż kwestia płci. Natomiast ciekawe, no bo mieliśmy jeszcze ileś lat wstecz trzech tenorów czy trzech muszkieterów, jak się mówiło, teraz będziemy mieli trzy damy. Bardzo ciekawa sytuacja do obserwacji.
Piotr Urbańczyk, po połowie gdynianin, po połowie wrocławianin. Pan to miał fajne obserwacje teraz. I emocje.
Tak, to prawda, ale przede wszystkim chciałbym nawiązać do wypowiedzi tutaj pani. Ja się zgadzam, że my trochę ciągle posługujemy się pewnymi stereotypami. No, moje 30 lat pracy w różnych przemysłach dowodzą tego, że kobiety jako menedżerki radzą sobie równie dobrze jak mężczyźni, menedżerowie. Jest ich trochę mniej, ale ta sytuacja się zmienia. Bardziej istotne jest to, czy ktoś miał doświadczenie w pracy w magistracie, czy też nie. I jeżeli chodzi o panią prezydent Gdańska i Sopotu, no to doskonale wiem, że to są osoby, które mają wielkie doświadczenie i załóżmy, możemy wiedzieć, czego się można spodziewać. Natomiast jeżeli chodzi o przypadek Gdyni, to po 26 latach, tak, rządów pana prezydenta Szczurka, no nadchodzą duże zmiany, jakie będą. No przekonamy się, ja w Gdyni mieszkałem kilkanaście, no prawie 10 lat, może nie kilkanaście. Też jestem ciekawy, co się wydarzy, a też jestem zwolennikiem tego, żeby powoli trochę odchodzić od tego podziału na mężczyzn i kobiety, bo po prostu profesjonalista jest profesjonalistą i to płeć chyba coraz mniejszą odgrywa rolę. Takie jest moje zdanie.
No ale mimo wszystko ja się cieszę, że profesjonalistki się przedostają i będą miały szansę się wykazać.
A to oczywiście tak, jak najbardziej.
A my zmieniamy temat, zaglądamy na rynek pracy. Znaczną część z odbywających się w tej chwili zwolnień grupowych zgłoszono jeszcze w ubiegłym roku. Faktycznie jest ich sporo, uważnie przyglądamy się tym procesom, powiedziała w piątek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Chodzi o tą sytuację, z której wynika, że kilka dużych firm no, zaczyna zwalniać i to sporo, po 200, po 300, po 400 pracowników. Zbiegło się to trochę w czasie, no i tak jak pracownicy zwracają na to uwagę, zaczynają się sprawą przejmować. Zwolnienia pracowników w Polsce. Czy to państwa zdaniem jest już problem? No mówimy o tych dużych zwolnieniach. Czy to rzeczywiście może tylko nagromadzenie z poprzedniego roku i zostaną te osoby zwolnione? Może znajdą, pewnie znajdą gdzieś pracę i już koniec. I więcej nie będzie.
Ja pozwolę się wbić jako pierwszy, ponieważ jestem na odległość.
proszę.
Także od razu pozwolę sobie skorzystać z tego w cudzysłowie przywileju jako pierwszy. Dla mnie to jest trochę syndrom nagłówków prasowych. Wielka fala zwolnień, czy my ją zatrzymamy i tak dalej, i tak dalej. Zawsze się zastanawiam, dlaczego kiedy sytuacja jest dobra, nie mamy takich artykułów z nagłówkami typu wielka fala zatrudnień.
Bo, nie, no też mamy brak rąk do pracy, brak specjalistów. To przecież przez ostatnich parę lat mogliśmy czytać.
Ale znowu przez pryzmat tego, że to taki wydźwięk negatywny. No bo lubimy negatywne informacje, rozmawialiśmy o tym zawsze. Oczywiście są zwolnienia, to o tym się świetnie pisze, zwłaszcza, że dotyczy to kilku takich znanych firm typu tam Lewis, tak, typu Scania w Słupsku albo Volvo we Wrocławiu, bo to jest rzeczywiście po kilkaset osób, ale po pierwsze, najczęściej firmy zgłaszają dużą, większą liczbę osób do zwolnienia niż faktycznie zwalniają, bo taka jest praktyka, jeżeli chodzi o relacje ze związkami zawodowymi. Dwa, to jest, pomijając to, że to są duże nazwy, tak, które robią wrażenie na nas wszystkich, jak to o tym czytamy, to saldo zwolnień i zatrudnień od kilkunastu lat w Polsce jest na plus w rozumieniu zatrudnia się więcej, a tak de facto stanęliśmy już trochę pod ścianą, bo o czym już wielokrotnie mówiłem, już nie będę podawał tych liczb, my jesteśmy krajem, który ma bardzo niski poziom bezrobocia i bardzo wysoki stopień zatrudnienia, jak nigdy dotąd. My stajemy przed innym problemem, nie przed problemem masowych zwolnień, bo to nie ma miejsca w ogóle w tej chwili. Firmy po prostu zwalniają, przenoszą się, inne przychodzą i zatrudniają. My stajemy przed problemem takim, że my nie mamy rąk do pracy. To może brzmi dziwnie, my ciągle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że od lat u nas było ciężko z tą pracą i rzeczywiście dla osób, które są zwalniane, albo dla regionu, albo dla miasta, jeżeli, nie wiem, taka Scania zwolni 700 osób, to jest problem. Ja to mam świadomość, ale w skali kraju sytuacja jest trochę odwrotna. My po prostu mamy problem z brakiem rąk do pracy i to jest też przyczyna, dla której firmy się z Polski czasami wynoszą. Bo po prostu łatwiej im znaleźć ludzi do pracy z dobrym wykształceniem, na przykład z Rumunii i Bułgarii. Taka jest sytuacja, także dziękuję.
Znaczy, absolutnie się zgadzam z argumentami, które tu padły, tylko trzeba pewną rzecz jeszcze dopowiedzieć, bo jeżeli chodzi o zwolnienia, oczywiście może się zastanawiać, czy płaca minimalna na to miała wpływ, czy nie, czy ilość masy ludzi, którzy się pojawiają na rynku pracy. To jest drugorzędne, wydaje mi się. Fundamentalnym pytaniem jest pytanie o inwestycje. W Polsce inwestycje od wielu lat bardzo źle wyglądają. Gdyby te inwestycje wyglądały na poziomach, których nam zapowiadano, to w zasadzie można powiedzieć, że to jest normalny ruch kadrowy, że to jest wręcz jakaś rodzaj, przepraszam za wrażenie, wręcz higieny zatrudnień, tak, że jedni się zwalniają, no tak. Tylko myśmy zeszli z udziałem w PKB z inwestycjami poniżej 17%. Chcieliśmy osiągnąć 25%. I to w długiej perspektywie to może być nasz problem. Tak? Na razie jeszcze tego nie zauważamy. Tak jak pan powiedział, na razie mamy najniższe bezrobocie w Europie. Uwaga, jeżeli już mówimy o tych wskaźnikach. W Polsce ponad 25% ludzi pracuje na minimalnej pensji, gdzie wskaźnik w Europie jest dziś na poziomie, zdaje się, 4-5%. Tak? To w dłuższej perspektywie też może generować na poziomie inwestycji jakiś kłopot.
Jeszcze raz. Proszę zauważyć, że mamy jedną z najniższych relacji wynagrodzenia średniego do minimalnego, co też jest absurdem.
To też jest absurdem, dokładnie.
Minimalna pensja wzrosła o 40% w ciągu 2 lat. To jest dużo.
I teraz dobrze pan o tym mówi, tak? No bo tu mamy problem stabilności inwestowania. Inwestycje, no, ci wielcy, którzy tutaj te interesy zakładali 10 lat temu, czy ileś lat temu, powinni założyć taki skok? No trudno było to założyć, tak? Ale okej. Nadal by się nic nie działo, gdyby po stronie inwestycyjnej byłby ruch, który sobie zakładaliśmy. Dlaczego w Polsce inwestycje źle wyglądają? No to jest osobna rozmowa. Kiedyś już żeśmy próbowali na ten temat rozmawiać. Ale mówiąc o rynku pracy i o stabilności rynku pracy, warto zawsze mówić też o tej drugiej stronie, tak? O stronie inwestycyjnej.
Joanna Grandzicka.
Tak jak słucham prezesa, to rzeczywiście jest istotne, no bo jeszcze, jak sobie przypomnieliśmy początki, no to konkurowaliśmy właśnie finansowo, że tak powiem.
Tanią siłą roboczą.
Tak, kosztem pracownika i teraz konkurujemy z Rumunią, z Maroko, tak, tam gdzie się te inwestorzy, którzy się wycofują z Polski, to oni się tam przenoszą. Tutaj była mowa o tym, że znajdują tam wysoko wykwalifikowanych pracowników w niższej cenie i rzeczywiście jakby oczekiwanie po stronie Polaków tego, jak chcielibyśmy funkcjonować, żeby nam się dobrze żyło, tak? Patrzę przez pryzmat jakby indywidualnych potrzeb poszczególnych ludzi, no to dla nas ta wzrost tej płacy to jest dobra wiadomość, bo z poziomu człowieka to się cywilizuje. A z drugiej strony, tak jak pan prezes wspomniał, no, trudno było przewidzieć z pozycji inwestora. On zawsze będzie patrzył pod kątem ekonomicznym i z punktu widzenia, czy jakby rentowności, no, będzie patrzył na to, że to jest ogromny skok. Więc trochę jesteśmy w takim momencie, kiedy z jednej strony dla tych pracowników to jest dobry wskaźnik, że zaczynamy doganiać z tymi wynagrodzeniami jakiś sensowny poziom europejski. Z drugiej strony to rodzi konsekwencje takie, że ci, którzy będą patrzyli przez pryzmat zysku czy przez pryzmat rentowności, no będą szukali jednak niższych kosztów zatrudnienia.
Inwestor nie oczekuje... oczywiście zawsze im taniej, tym lepiej. Ale przede wszystkim oczekuję stabilności, przewidywalności, stabilności, pewności podjęcia decyzji w określonych warunkach. Tak? Jeżeli my mamy problem z systemem podatkowym, który się permanentnie zmienia i zmienia się na coraz bardziej skomplikowany, coraz bardziej nieprzyjazny przedsiębiorcom, tak? To trudno się dziwić, że zaczynają się ci inwestorzy rozglądać po całym świecie, tylko nie u nas. Prosta rzecz. Pensja minimalna. Czy ona powinna być uzależniona od inflacji? Czy ona powinna być uzależniona od wzrostu płac? No był taki moment w Polsce, kiedy wzrost płac nie doganiał inflacji. Inflacja była 20%. Tak? Wzrost płac był 10%. Mniej więcej, oczywiście bardzo zgrubnie o tym mówię. Natomiast w tak trudnej sytuacji ekonomicznej inwestor dowiadywał się, że być może 80% jego pracowników będzie miał wzrost płac o 20%. On musiał sobie z tym jakoś poradzić. No pewnie sobie jakoś radził, tak? Natomiast czy ten następny inwestor, który się zastanawia, prawda? On zna ten przykład. On myśli o tym przykładzie. On się nauczył tego przykładu.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Iwona Wysocka, a dziś goście Joanna Grandzicka, członek zarządu firmy TIL Global, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel, Łukasz Żelewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza. Zostajemy przy rynku pracy. Pracodawcy zatrudniający nielegalnie cudzoziemców nie będą za to karani. Takie zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia znalazły się w pakiecie deregulacyjnym resortu rozwoju, który trafił do konsultacji społecznych, o czym informuje Money.pl. Obecnie nielegalnie zatrudnianie obcokrajowców jest obarczone karą 30 tysięcy złotych, a po zmianach za wykroczenie polegające na nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemca byliby karani jedynie ci pracodawcy, którzy dopuścili się tego z winy umyślnej, a nie tak jak teraz wszyscy, którzy złamali prawo. Pomysł niekarania pracodawców za zatrudnianie obcokrajowców nielegalnie wzbudza kontrowersje. Przeciwne są związki zawodowe. No i właśnie, jakie mogą być skutki tego prawa, jeśli wejdzie ono w życie? Bo na razie mamy konsultacje społeczne, dyskutujemy i w tym studio też dyskutujemy.
Ja mam, jak o tym słyszałem, myślałem, że śnię. To jest jakieś szaleństwo. Jest sytuacja taka, że jest jakieś prawo, które jest kompletnie niedostosowane do rzeczywistości, to nikt nie pracuje nad tym, żeby to prawo uprościć, dostosować do potrzeb, tak? Tylko pracuje nad tym, żeby tego prawa nie egzekwować. To jest jakaś paranoja. Nie, to chyba nieporozumienie jest. Przepraszam bardzo. Ja też o tym gdzieś słyszałem, gdzieś to czytałem, ale mam wrażenie, że komuś coś się pomyliło. No, słuchajcie, jeżeli jakieś prawo nie działa, nie funkcjonuje, tak? Jest nieefektywne i zgoda. W przypadku zatrudniania obcokrajowców to prawo jest źle skonstruowane. Nieefektywne tak iż zarówno ze strony bezpieczeństwa naszego państwa, jak i zarówno ze strony przedsiębiorców, którzy potrzebują rąk do pracy. Źle to działa. Tak? Zgoda. Źle to działa. Ale nie możemy chyba na Boga powiedzieć, w związku społecznym nie będziemy przestrzegać tego prawa. No chyba trzeba powiedzieć, naprawmy to prawo. Absurd jakiś, zupełny, tak?
No ja bym powiedziała, że to rzeczywiście prawo dla mnie powinno być przejrzyste i proste. Czyli no może nie, zero-jedynkowe to by było idealnie, ale życie nie jest zero-jedynkowe. Natomiast rzeczywiście doprowadzi do tego, żeby było jak najbardziej czytelne i jednoznaczne. A tutaj mamy taką sytuację, że rzeczywiście przymykamy trochę oko, mówiąc o tym, że jak ktoś to zrobił nieumyślnie, no to
to się nic nie stanie.
Natomiast myślę sobie o tym, że to jest próba wyjścia w kierunku może tych mniejszych przedsiębiorców, bo tutaj mówimy o tym, że związki zawodowe się buntują, eksperci mówią, że to nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast taki mniejszy przedsiębiorca, który nie ma całego sztabu osób, które mogą to zweryfikować, przy skomplikowaniu niejednoznaczności, to rzeczywiście bywa wyzwanie, a kimś pracować trzeba. Rozmawialiśmy o tym, że wciąż tych rąk do pracy w niektórych obszarach brakuje, więc rzeczywiście szłabym w kierunku uszczelniania i upraszczania tego prawa, a nie w kierunku szukania takiej trochę wymówki, no jak pan to zrobił pierwszy raz i nieumyślnie.
A ciekawie, no to będzie 333 wielkie chińskie ostrzeżenie, tak?
No tam w komentarzach pod artykułem widziałam, że rzeczywiście to miałoby sens, gdyby to się zdarzyło pierwszy raz, no to jest pouczenie i wytyczne, jak to trzeba zrobić, bo czasami to jest, wiecie, kwestia poinstruowania, bo człowiek po prostu już się gubi w tych
przepisach. Bo człowiek nie rozumie tego prawa, tak?
Tak, więc to by było zasadne, natomiast tak jak pan mówi, no 333 przypomnienie, żeby to tego nieumyślnie nie robić w momencie, kiedy to się dzieje nadmiernie, to by było słabe rozwiązanie. Natomiast tam były statystyki też w tym artykule podanym, że zmniejsza się problem z zatrudnianiem nielegalnym osób z Ukrainy, że to się jakby cywilizuje i tutaj jakoś przejrzystość. Największe wyzwanie jest z pracownikami z Białorusi
i Gruzji.
Nie? I też sobie myślę o tym, że z jednej strony po naszej stronie to jest nie zawsze czytelne i proste, a z drugiej strony też pracownicy przyjeżdżają z takich krajów, w których no też te jakby przejrzystość prawna nie jest jakby zbyt dobra.
Piotr Urbańczyk.
No tu w tym wypadku jesteśmy chyba niezwykle zgodni. Ja się w pełni zgadzam z przedmówcami. użyję może słowa, że to jest rzeczywiście jakiś paranoja chyba rzeczywiście. No ja musiałbym powtórzyć to, co było powiedziane. No nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji, że zamiast ułatwiać, upraszczać prawo, wymyślamy różne furtki, dzięki którym osoby, które by nie przestrzegały tego prawa, nie poniosą konsekwencji. To tak jakbym ja, nie wiem, przejechał na czerwonym świetle i tłumaczył się, że zrobiłem to nieumyślnie, bo pisałem SMS-a, którego też nie wolno robić, a robiłem to nieumyślnie, bo musiałem komuś na coś odpowiedzieć. To jest droga donikąd. Rynek pracy jest wymagający, brakuje rąk do pracy. To, co pani przed chwilą powiedziała, będziemy mieli do czynienia z napływem coraz większej liczby osób z krajów poza Unii Europejskiej, bo jeżeli ktoś przyjeżdża z Unii Europejskiej, może podjąć pracę w zasadzie bez kłopotu w Polsce. Pamiętajmy o tym, ale to akurat nie jest w cudzysłowie źródło osób, które by do Polski masowo przyjechały szukając pracy. Więc upraszczajmy prawo, tak, bo potrzebujemy ludzi z Wietnamu, z Filipin, z Azji, bo tam, nie wiem, być może z Afryki również, bo jeżeli chodzi o Białoruś i Ukrainę, no to jak doskonale wiemy, to raczej na jakiś tam szczególnie duży napływ pracowników to raczej liczyć nie możemy, a chyba będzie nawet odwrotnie, że z przyczyn na to, tej nieszczęsnej wojny raczej będą te osoby wracać, nie mówię o Białorusinach, mówię o Ukraińcach oczywiście, do siebie, do kraju, bronić ojczyzny. Więc upraszczajmy prawa, a nie szukajmy jakichś prób jego obejścia. Ja zakładam, że to idzie do konsultacji społecznych, tak? Myślę, że te zmiany po prostu wypadną. To jest zły pomysł.
No ja się tak zastanawiam, to może mogą Państwo podpowiedzieć, co trzeba zrobić, aby obcokrajowców móc zatrudniać łatwiej, szybciej, bezpieczniej, żeby pozyskiwać przedstawicieli zawodów, którzy są nam tutaj niezbędni, no i żeby mogli sobie pracować, jak już dostaną to pozwolenie na pracę, to żeby mogli tutaj spokojnie pracować przez jakiś czas, a nie, że gdzieś muszą przerywać i wyjeżdżać się, gdzieś meldować i tak dalej.
No właśnie, pani redaktor, ja tylko zadam pytanie, a czego my się boimy jako kraj? I tu mam na myśli fakt, że nie udzielamy na przykład zezwoleń na pracę na dłuższe okresy, a tylko na krótkie. Czego my się obawiamy, skoro doskonale wiemy, że potrzebujemy tych ludzi? Jeżeli już tu ktoś pracuje te 3 miesiące, już tam 6, to znaczy, że się już dobrze odnalazł w polskich realiach i w zasadzie mógłby pracować kolejnych 6 lat, a nie 6 miesięcy. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale chociażby krótki okres, jeżeli chodzi o wydawanie pozwoleń. No my się musimy trochę przyzwyczaić do faktu, że osoby spoza naszego kręgu kulturowego no, będą stanowiły coraz większy procent ludzi, których będziemy spotykali na ulicy, bądź też będziemy za rok czy za 2 lata mówili o masowych zwolnieniach wynikających z tego, że przedsiębiorcy przenoszą swoją działalność do Indii, bo tam przenoszą, bądź Rumunii lub Bułgarii.
Bo nie ma rok do pracy.
Ja myślę, że się boimy się zmierzyć ze swoimi przekonaniami. Jakby trochę tak pozaekonomicznie powiem, ale trochę tak jest, że jakby to jest taka obawa, że no dobra, a za 2 lata to jak będziemy, właśnie jak będą wyglądały te ulice i te głosy takie, które mówią o tym, że zabieranie pracy, że jest dumpingowe podejście i tak dalej, no to są nasze przekonania o tym, co będzie, albo jak my sobie to wyobrażamy, nie zawsze poparte faktami, tak bym powiedziała, że to jakby z tego wynika, że te lęki nie zawsze są oparte o fakty, tylko jakieś takie przekonania wynikające z różnych doświadczeń i z lęków, które gdzieś tam sobie wdrukowaliśmy po drodze.
Ja myślę, że jeszcze jest jeden lęk, jeżeli już o lękach mówimy. To jest lęk bezpieczeństwa. Jest taki stereotyp wynikający głównie z filmów, które oglądamy w kinach, że emigranci to olbrzymi, czy emigranci zarobkowi, o taki tylko mówimy, to są w dużej części szpiedzy obcego wywiadu, którzy w sposób niecny chcą nam krzywdę zrobić. Pewnie i tacy się też zdarzą, ale
przy
jakbym,
dużej masie to
tak,
jest
pewnie
możliwe.
Tacy się też zdarzą, ale ja bym chciał wierzyć i też mam tą wiarę lekko zachwianą, że skuteczność naszych służb specjalnych będzie precyzyjnie wyłapywać tych ludzi. Mhm. Ja chętnie płacę podatki, żeby mieć taki spokój w sobie. Nie mam takiego spokoju w sobie. Ostatnie historie, których jesteśmy świadkami, chociażby wielka grupa pracowników z Bollywood, która wjechała, bądź nie wjechała, do tej pory nie wiadomo, na teren naszego kraju, czy do Meksyku, czy do nas, do tej pory nie wiadomo. Znaczy, to są historie, które za chwieją wiarą, że możemy czuć się spokojni. Tak? Mhm. A ja naprawdę chciałbym powiedzieć, to nie jest moja sprawa. Ja za to chętnie płacę podatki, żeby ktoś profesjonalnie mnie przed tym strzegł.
No a z drugiej strony w sytuacji, gdy mamy obcokrajowców, zresztą znaczy nie dysponuję w tej chwili danymi konkretnymi, ale pamiętam, że grupa obywateli Ukrainy pracująca u nas no, spore składki ZUS-u płaciła, podatki tutaj, więc to naprawdę służy nam wszystkim.
Cudowny zbieg okoliczności. Przepraszam, to zabrzmi jak chore zdanie, tak? Ta wojna spowodowała ratunek dla polskiej gospodarki. To, że wjechało do nas milion obywateli Ukrainów i oni bardzo chcieli podjąć pracę, to było zbawienne dla naszej gospodarki. Tak?
Ale przez przepisy część z nich pojechała do Niemiec.
Prawda?
A spora część wróciła do swojego kraju.
A spora właśnie, część wróciła.
No, to też prawda, bo muszą go bronić i za co też trzymamy kciuki.
Także to kulturowo, ja to wrócę do tego, co chyba wszyscy powiedzieliśmy, ja tego zacząłem. Musimy się przyzwyczaić do tego, że to będą osoby z innego kręgu kulturowego. Bo naprawdę nie ma rozwiązania. Albo musimy więcej rodzić dzieci, albo musimy przyjąć ludzi z zagranicy, albo musimy, nie wiem, tak zautomatyzować produkcję, a to jest w ogóle odrębny temat. Tak, żeby
nie jesteśmy gotowi.
Nie jesteśmy do tego gotowi, żeby nie była taka rękochłonna, nie wiem, jakiego określenia użyć, a do tego nie jesteśmy gotowi, to potrwa jeszcze parę lat. Lub też zrezygnować z rozwoju gospodarczego. No to, a tego byśmy chyba nie chcieli robić.
Z tymi dziećmi to mamy też już w zasadzie pozamiatane, jak młodzież mówi, ponieważ ilość mam, które się urodziły, potencjalnych mam, które się w tej chwili urodziła, jest już stała. Ta ilość mam nie wzrośnie, tak?
Prawda.
I tych mam mamy już za mało. To jest już przesądzone, tak?
Także nie mamy wyjścia. Musi być mądra polityka migracyjna i
ja
tyle.
Ja tylko rzucę jeszcze, bo gdzieś znalazłem taką informację, która mi się przypomniała. W kolejnych latach, nie wiem od którego roku, ale w najbliższym czasie z rynku pracy będzie nam schodziło po 250 tysięcy osób. To jest masa ludzi. Te 250 tysięcy osób i to mówię o sytuacji taką w odniesieniu do obecnej. Ja nie mówię o tym, że musimy mieć przyrost zatrudnienia z uwagi na to, że się kraj rozwija. I to też generuje jak gdyby zapotrzebowanie na ręce do pracy. Ale schodzić z rynku pracy z uwagi na emerytury, renty i tak dalej, a wchodzić będzie dużo mniej, bo mamy za mało, to schodzić nam będzie po 250 tysięcy osób. To sobie proszę wyobrazić, że te 250 tysięcy, a nawet o kilkaset tysięcy osób więcej, musi się w jakiś sposób u nas pojawić. No jest to problem do rozwiązania.
No i miejmy nadzieję, że ktoś to mądrze rozwiąże i będziemy wracać do tematu za każdym razem. Mam nadzieję, że nie skończy się tylko na dyskusji o skutkach negatywnych. Zmieniamy temat. Warszawski sąd zakazał w wyszukiwarce Google'a faworyzowania własnej porównywarki cenowej. Nie wolno mu też przekierowywać ruchu do Google Shopping kosztem Ceneo, ani utrudniać dostępu do polskiej porównywarki przez usuwanie prowadzących do niej wyników wyszukiwania. O tym poinformował dziennik Gazeta Prawna. Co oznacza to orzeczenie? Bo no, rzeczywiście ludzie, którzy korzystają z porównywarek cenowych, też z Ceneo, pewnie się nie jeden raz zdumieli, nie mogąc znaleźć wyników, albo te wyniki były jakieś marne. Czy na ile to jest szansa, że inne firmy inaczej? Czy to jest wielkie zwycięstwo, to, że polskie małe Ceneo, bo malutkie względem takiego molocha, jakim jest Google, wygrało, no ale na razie przed warszawskim sądem, bo...
To jest tak, panie redaktor. W gospodarce wolnorynkowej jest parę zagrożeń. Jednym z największych zagrożeń, jeśli nie największym zagrożeniem gospodarki wolnorynkowej jest monopol. Monopol w różnych postaciach. Począwszy od monopolu, nie wiem, w branży energetycznej, a skończywszy na monopolu w branży wysokich technologii. Firma Google to jest problem, chyba możemy to nazwę wymieniać, choć to jest znak towarowy.
Oczywiście,
tak?
Nie możemy.
To jest problem nie tylko polski. To jest problem globalny, problem amerykański. Ktoś mi kiedyś powiedział, że w Ameryce Urząd Skarbowy to nie jest wielki straszak. W Ameryce Urząd Nadzoru nad Giełdą, to jest tam też taka instytucja, to już jest trochę większy straszak. Ale największy straszak dla dużego przedsiębiorcy w Stanach Zjednoczonych to jest Urząd Antymonopolowy. Ale oni sobie też z tym nie radzą. Tak? Pamiętamy wielkie historie z podziałem Microsoftu. Czy to rozwiązało nam problem? No pozornie chyba, tak? I to, czy sąd warszawski odniesie jakiś malutki problemik, sukcesik w tej walce, no to bardzo dobrze, że odniósł ten sukces, tak? Ale on globalnie niczego nie załatwia. Ja myślę, że regulatorzy, ci najpotężniejsi regulatorzy wolnego rynku, ci najpotężniejsi regulatorzy wolnego rynku muszą znaleźć patent na łamanie tego typu monopoli. Tak jak muszą znaleźć patent na powszechność płacenia podatków. Tak? To jest kolejny bardzo podobny problem we pozorom. Czy to zdarzenie w Warszawie, chociaż o milimetr popchnęło tą sprawę, no może o milimetr popchnęło, tak? Ale do załatwienia tej sprawy to jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleko.
Ja jestem pesymistką, znaczy w sensie...
Nigdy nie załatwimy?
Nie, myślę, że nie, że jakby, wiecie, myślę o tym, że jakby rzeczywiście ci monopoliści, czyli ci najwięksi, globalni, oni mają, ja na to patrzę jak taka ośmiornica trochę, że oni mają tyle macek, tyle różnych rozwiązań, tyle kasy, którą mogą wpompować gdziekolwiek.
I tyle stref wpływów jest tam to jest zaangażowanych. Nie
do, myślę, że to jest... To jest nie do znalezienia rozwiązania jakby. Myślę, że niestety będzie szło w kierunku tego, że nie wiem, za 30-50 lat będziemy mieli ileś tam największych korporacji. Myślę, że my sobie z tego może nie zdajemy sprawy albo przymykamy na to oko, ale w dużej mierze tak już jest. Natomiast myślę, że tam za 30-50 lat to będzie usankcjonowane, że to będzie po prostu wszystko skupione pod kilkoma parasolami i nie da się...
Jejku, konkurencji nie będzie.
Znaczy, jeżeli nie będzie konkurencji, to będzie katastrofa. To prawda. Nie by,
znaczy jakaś musiałaby być katastrofa taka, która zerwie połączenia, o tak bym powiedziała, czyli odejdziemy od globalizacji. A to jest, patrząc na to, w którym kierunku idzie świat, no pewnie mało prawdopodobne, ale zerwanie jakby tej sieci, wiecie, networku, no to wtedy to by miało jakieś przełożenie. Ale biorąc pod uwagę, jesteśmy skomunikowani w tej chwili na całej kuli ziemskiej.
No tak, ale znaczy, ja nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, ale pierwsze, które mi w tym momencie do głowy przychodzi. Może trzeba to upaństwowić? Boże święty, powiedziałem ja, zwolennik wolnego rynku.
Nie wiem, czy w Stanach się da coś upaństwowić.
Tego też nie wiem, tak, ale drogi asfaltowe i żelazne powinny być państwowe. To, co się dzieje na tych drogach, powinno być wolną konkurencją. Tak? Firmy przewozowe i szynowe, i kołowe powinny rywalizować o jakość w rzetelnej cenie. Może taką samą infrastrukturą należy nazwać ten kawałek sieć rzeczywistości. Mhm. Tak? Nie wiem, nie chcę powiedzieć, że to jest gotowy pomysł Łukasza Żeleckiego na tą sprawę. Ale ja nie chcę się
przemyśleć.
Ale ja nie chcę dzisiaj powiedzieć, że to musi być z tego katastrofa. Może uda się z tego wybrnąć, tak? Chociaż jest to bardzo, bardzo, bardzo poważne zagrożenie, tak?
Co na to Wrocław?
Tak, właśnie szukam rozwiązania w głowie. Unia Europejska tematem się zajęła, bo to, co już padło, te 6 czy 7 big techów. Niektóre z nich, jeżeli chodzi z punktu widzenia wielkości biznesu czy dochodów, to są większe niż niektóre kraje, może nie europejskie, ale na świecie, więc to są olbrzymie organizacje, wiemy o tym. Zerwanie łączy niestety nic nie da, ponieważ wszystkie te firmy posiadają swoje farmy serwerów na terenie Unii Europejskiej, więc musielibyśmy się dzielić, rozdzielać albo przecinać łącza pomiędzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, to żart oczywiście, więc to niestety też nie pomoże. Jest coś takiego jak akt o rynkach cyfrowych, DMA. On został opublikowany chyba w 2023 roku i zaczyna obowiązywać. Proszę Państwa, tu akurat pani redaktor perfekcyjnie trafiła z timingiem od 6 marca tego roku. Są to przepisy, które mają, zobaczymy jakie będą efekty oczywiście, te wielkie firmy, które się nazywają gatekeeperzy, to jest angielskie słowo oczywiście, tak zwani strażnicy dostępu, mają być trochę bardziej otwarci na mniejsze firmy konkurujące z krajów Unii Europejskiej. Natomiast też nie wiem, czym to się skończy. Ważne, że takie próby i takie akty są robione. Natomiast jak tak wyszukałem sobie w międzyczasie w ogóle jaka jest skala tego monopolu, to nawet to chyba nie jest monopol. Ja nawet nie wiem, jakiego słowa się powinno używać, bo jeżeli
Total
Facebook, tak zwana Meta, ma 90% udziału w rynku, to ma cały rynek, tak? 90%. Jeżeli wyszukiwarka Google ma 95% rynku, mówię o Unii Europejskiej, nie o świecie, o Unii Europejskiej, to oni mają po prostu cały rynek, tak? I rzeczywiście może tam skłonią się ku temu, żeby dopuścić innych prowajderów usług internetowych w szerokim tego słowa znaczeniu, ale no, tak jak pani wspomniała, to oni mają tyle masy, jak i możliwości i wpływów i mają tak wielkie przychody, że to jest trochę na chwilę obecną walka z wiatrakami, aczkolwiek trzeba to robić, no bo inaczej to będziemy w rękach 6 czy 7 firm, tak? Prywatnych właśnie, bo to już tak nawiązuje do tego państwowienia, które nie nastąpi oczywiście, ale to są prywatne firmy, no.
Znaczy, pamiętajmy, że to w dużej części te firmy nie są beneficjentami swojej nadprzyrodzonej genialności, tylko są beneficjentami pierwszego miejsca. Tak? To są firmy, które pierwsze weszły w tą niszę w miarę skutecznie.
Premia... Ja ma 100% racji i oni po prostu dysponują środkami. Ich się nie da dogonić.
Ich się nie da dogonić, no właśnie. Ich się nie
to są
da
pierwsi, są najwięksi, dysponują największymi środkami, które przeznaczają na badania. Jeżeli ktoś na rynku się pojawi, to co robią? Natychmiast go kupują, tak? Ale... Albo wykorzystują te pomysły, albo chowają do szuflady, bo taka jest technika. Albo wykorzystam, albo chowają do szuflady, żeby mi tam jakiś tam rynek nie zniknął przez wprowadzenie lepszego rozwiązania. Kurczę, to jest trudne.
No, pamiętamy parę miesięcy temu Elon Musk takich podszyty hipokryzją Apple wystosował, że trzeba zatrzymać pracę nad sztuczną inteligencją. No nie, on jak mówił, bo prawodawstwo nie nadąża. No guzik, prawda.
Ale sam nie nadążał, prawodawstwo. Dokładnie tak. No zobaczymy też dalej, jak to się będzie działo. Ja myślę, że może być coś, co to zmieni. To musiałoby być pojawienie się jakiejś zupełnie nowej, rewolucyjnej technologii, o której na razie nie mamy zielonego pojęcia.
To wiadomo już jest, panie dyrektorze, to są kwantowe technologie. Kto wymyśli, kto skomercjalizuje kwantową technologię, będzie znowu pierwszy, tak?
No, no, czyli to no, będzie Facebook, będzie... Google albo Microsoft.
Tak? No, oni mają największe zasoby. Dokładnie.
Niestety, dokładnie. To teraz troszkę o pieniądzach już na koniec. Revolut opublikował raport dotyczący oszustw finansowych, w którym padają posiadacze kont bankowych, kart płatniczych i tym podobnych. No i okazuje się, że wśród 33 krajów europejskich Polska znalazła się na 32 miejscu jako jeden z dwóch krajów o najniższej liczbie przypadków oszustw. To jest według liczby ofiar oszustw na 1000 klientów. Nad Wisłą w Polsce oszustwa zakupowe i inwestycyjne były najczęstszymi próbami oszukania. No i właśnie, czy Polacy stali się bardziej czujni, lepiej cyfrowo wyedukowani, że jednak nie dajemy się oszukać, nie wiem, na dziadka, na przystojnego weterana wojennego ze Stanów Zjednoczonych, na księcia arabskiego, mówię księcia arabskiego, bo też do mnie napisał.
Jaki luksus. Przyjęłam, pani znajomych, rozumiem, pani redaktor.
Nie.
Ja tylko jedno zdanie. My, pani, szanowni słuchacze, my jesteśmy po prostu inteligentni, z tego wynika, jako Polacy, znaczy, które nie zdajemy się na to.
A ja pociągnę ten wątek. Wie pan, inteligentni, ale przede wszystkim, i to jest nasza cecha narodowa, niestety, nieufni. Czujemy zagrożenie za każdym węgłem, za każdym kartką papieru. Jeżeli do nas ktoś coś mówi, to zawsze zastanawiamy się nie co powiedział, tylko co chciał powiedzieć. Tak? To jest nasza poniekąd cecha narodowa, która nas niszczy, ale być może w tym konkretnym przypadku trochę nam pomaga. Tak?
Ja bym się trochę tak pozytywnie spojrzała na to, że tak poprzez podróże, trochę z takiej prywatnej strony, jak się podróżuje, to można zaobserwować, jak produkty bankowe działają w różnych krajach. I to, że Polska jakby trochę później weszła w tą
pewne
etapy, to myśmy od razu weszli na pewien poziom. Tak samo jak weszliśmy z telefonią komórkową, też od razu skoczyliśmy, nie musieliśmy tego robić, co się działo. Wcześniejsze kroki w krajach...
Przepraszam, że pani przerwy. W rok temu widziałem w Paryżu, ktoś za bilet do kina zapłacił czekiem, takim długopisem. Wypisał i dał w budce Czek, tak jest. Byłem wstrząśnięty tym obrazkiem, no tak było.
Tak, ale to rzeczywiście tak jest, że przepraszam, taka dygresja. Byłam ostatnio w Korei, południowa, urlop i tam wyobraźcie sobie, tak jak u nas są bliki, płaci się telefonami, tam nie zawsze jest to możliwe. I czasami kartę się wkłada normalnie, wiecie, się wkłada do czytnika, tak w sensie nie przeciąga się, czy się przykłada, tylko się wkłada tam w tą dziurkę, żeby... I potem trzeba jeszcze to podpisać, co mnie zaskoczyło, biorąc pod uwagę, jak bardzo technologicznie jednak ten kraj azjatycki jest rozwinięty. Więc też mam takie poczucie, że to wynika z tego, że myśmy od razu wskoczyli trochę na inny level, w związku z czym pewne problemy nas omijają i świadomość jest zupełnie, zupełnie inna. Też, nie wiem, od jakichś dwóch lat rzeczywiście dosyć mocno te kampanie takie operujące na konkretnych przykładach, czy to policji, czy ministerstwa, czy samorządowe, czy bankowe, one bardzo mocno też edukują, więc myślę, że to też ma znaczenie, zwłaszcza dla tych osób, które w późnym wieku zaczęły korzystać z produktów cyfrowych, bankowych.
I ostatnie zdanie dla pana Piotra Urbańczyka.
W uzupełnieniu deklaracji, że jesteśmy inteligentni. W zasadzie z tego powinniśmy być dumni, a teraz mam na myśli coś innego. My jesteśmy naprawdę na tle, tak mi się wydaje przynajmniej osobiście, dosyć dobrze wykształceni. A jeżeli chodzi o obszar cyfryzacji i IT, to jesteśmy wyjątkowo dobrze wykształceni. I tu tak pod koniec chyba audycji, bo to już zmierzamy ku końcu, chciałbym tylko przypomnieć, że we wszelakich rankingach, jakie państwo wyszukacie sobie, wyszukiwarce Google, o której dzisiaj mówiliśmy, która ma kompletny monopol, to jeżeli chodzi o osiągnięcia polskich informatyków, a to nie jest tylko wysepka mała, oczywiście to jest kilkanaście osób, zawsze jesteśmy w pierwszej trójce na świecie, tak? A czasami w pierwszej piątce krajów na świecie. Jesteśmy fenomenalnie, a to nie jest tak, że to jest tylko 15 osób, które ma wielkie osiągnięcia, za tym idzie po prostu zainteresowanie całej masy młodzieży, która się interesuje tymi tematami i automatycznie też takie rzeczy jak proste oszustwa, no ich omijają, to social media tu pomagają. Ja obserwuję po swoich dzieciach. Kiedyś ich uczyłem w ogóle tej uwagi, w tej chwili to oni się ze mnie śmieją, bo oni dużo szybciej wiedzą o tych zagrożeniach niż
i
ja, na szczęście.
Musimy postawić kropkę, bo czas nam się niestety skończył. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Joanna Grandzicka, członek zarządu firmy Til Global, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel, Łukasz Żelewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy,
Dziękujemy bardzo.
Ludzie i pieniądze.